Tak naprawdę każda religia jest, system religijny jest próbą człowieka, który próbuje gdzieś odpowiedzieć na pytanie, jaki jest Bóg i próbuje z Nim nawiązać relacje. I tak naprawdę każda z religii jest ludzką drogą, próbą dotarcia do Pana Boga i odpowiedzenia na to pytanie, jaki jest. I wśród tych różnych wielkich systemów religijnych, tych większych jest około 11, tak naprawdę tylko w jednej, w chrześcijaństwie, to nie ty i ja, nie człowiek wspina się do Boga, ale tylko w tej jednej, tylko w chrześcijaństwie. Ten Bóg przychodzi do ciebie i do mnie. I to jest potężna różnica. Każdy z systemów religijnych jest taką, ten Bóg, który gdzieś ostatecznie jest określany, jest tworem mojej ludzkiej wyobraźni. I tak naprawdę w każdej religii, oprócz chrześcijaństwa, ten Pan Bóg jest w jakiś sposób podobny do mnie, do moich wyobrażeń, do moich oczekiwań. Bóg jest naprawdę inny. I nie ma takiej drogi od ciebie i ode mnie, żebyśmy do Niego doszli i znaleźli prawdę o Nim. Dlatego musiał się objawić. To jest Łukasza, 15 rozdział. Jeżeli ten Bóg, pragnąc rozwiązać ten problem objawienia, pokazania siebie dla ludzi, jeżeli ten Bóg podejmuje decyzję, że stanie się jednym z nas w postaci Jezusa, jeżeli wreszcie ty i ja, jako ludzie, zobaczymy Jezusa, to będziemy naprawdę, wydaje się, kochać Ojca, który Go posłał, bo przecież Syn jest taki jak Ojciec. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać, to znaczy do Jezusa. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali, mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż, no dobra, to jest to podobieństwo o owcach, później jest o zgubionym groszu i od 11. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Przyszedł więc i przystał do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę, pójdę do ojca mego i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał, poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przypoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Tak naprawdę jest to najbardziej znana przypowieść, najbardziej rozpoznawalna przez ludzi przypowieść, jaką wypowiedział Jezus. Gdybyśmy przyszli do tego pierwszego młodszego syna i zadali mu pytanie, jaki jest twój ojciec? Na samym początku tej historii, to co on by nam powiedział? Jaki jest ojciec? Jaki był jego ojciec? Co by powiedział? No, bogaty. Co by jeszcze powiedział o swoim tacie? O tym domu, w którym był, który tworzył jego ojciec? Że jest może taki pracowity ojciec, wszystko jest poukładane, ale jest taka jakaś gęsta atmosfera, że taki młody człowiek się nie może w tym wszystkim odnaleźć. Że brakuje tutaj jakiejś wolności. Co by jeszcze mógł powiedzieć? A gdybyśmy tego starszego zapytali, jaki jest ojciec, to co on by powiedział? Ojciec jest niesprawiedliwy. No tak. No. To był jego obraz. Jakoś nie kocha jednakowo, prawda? W tej swojej miłości ma lepszych i gorszych. Nie potrafi docenić tego, co się dla niego robi wiernie przez tyle lat. Wiemy, że to nie do końca jest prawdziwy ten pierwszy i ten drugi obraz w oczach tego pierwszego i drugiego. Ale popatrzcie, żyją w tym domu przez wiele lat. Są z tak dobrym ojcem, a w ogóle tak naprawdę nie znają ojca. Wiemy, jakbyśmy zapytali i zrobili wywiad z tym młodszym, załóżmy po jego powrocie, jego obraz ojca byłby zupełnie inny. Problem w tym, że obraz ojca, jaki miał starszy syn, był i pozostał taki sam. Jaki jest mój i twój obraz ojca? Boga, który jest ojcem. Tak naprawdę. Jest taki moment, że ten młodszy przychodzi i mówi: daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem. I przychodzi twój, nie wiem, 18-latek i mówi coś takiego. Słuchaj, dobrze się, staruszku, zakonserwowałeś. Jeszcze jesteś aktywny. No ale ja już bym chciał na swoim i po swojemu. Nie chcę mi się czekać, bo jesteś w dobrym stanie do tego momentu, aż umrzesz, więc dogadajmy się. Tak polubownie. A tak to zabrzmiało. Ten syn nie miał żadnego prawa domagać się od ojca tego, co do czego nabywał prawa dopiero po jego śmierci. Ty jako rodzic, ja jako rodzic, jakbyśmy zareagowali? Aniu, wyobraź sobie, że przychodzisz do swoich rodziców z takim tekstem. Chciałabym, żebyście odeszli, to już bym, to co macie dla mnie, to już bym to miała. Co oni by zrobili? Źle by się poczuli. No to na pewno. Nie wiem, jakiś ojciec, który byłby takim, no nie wiem, typem cholerycznym, to by, no nie wiem, czy syn by do końca z tą ofertą, propozycją dotrwał, nie? Być może jakbyśmy się chcieli z tym chłopakiem skontaktować, to byłby już pod innym adresem. Popatrzcie, jak myślicie, czy ten ojciec no, domyślał się, co syn zrobi z tym, co dostanie? No. 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 Ale myślę, że w ojcu było wszystko rozerwane w środku. On przecież naprawdę go kochał. Wiedział, domyślał się, co ten człowiek może młody z tym zrobić. A jednak postanowił spełnić jego prośbę. Być może dlatego, że wiedział, że chłopak jest w takiej sytuacji, w której już żadne słowa niczego nie zmienią. Może dlatego, że wiedział, że teraz jest taki moment, w którym właśnie on się nauczy czegoś sam w bolesny sposób i nie ma innej drogi, żeby ta prawda do niego dotarła. A może ktoś powie, czy ten ojciec naprawdę go kochał, jeżeli pozwolił na to i wiedział, co syn z tym zrobić, to naprawdę była miłość? Jak naprawdę kogoś kocham, jak naprawdę jestem gotowy, by kochać, to wiesz, co to również oznacza? Oznacza to ryzyko. Ryzyko, że zostanę zraniony. Ryzyko, że zostanę zawiedziony. Że zostanę odrzucony. Że zostanę niezrozumiany. To wszystko wydarzyło się w życiu tego ojca. Wiemy, co się działo później w życiu tego młodego człowieka, jakie były jego wybory. 17 werset zawiera taką informację. A wejrzawszy w siebie, to znaczy ten pierwszy chłopak, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Jak byśmy mogli nazwać, co tu się dzieje w jego życiu? Dojrzał swój błąd. A jakiej próby była ta jego pokuta, jeżeli tak chcemy to nazwać? Jaki naprawdę motyw nim kierował, żeby wrócić do domu? A? On tak wiele jeszcze tutaj nie zrozumiał. On wiedział już teraz dokładnie, w jakiej on jest sytuacji i jaka jest sytuacja w domu ojca. Ale czy on naprawdę wiedział, jaki jest ojciec? On naprawdę nie wiedział, jaki jest ojciec. Można powiedzieć, że ta pokuta była taka trochę wyrafinowana, nie? No, chcę zmienić moją sytuację, wracam do ojca, no bo jest mi źle. Tam jest lepiej, tam przynajmniej będzie jedzenie. Tam będzie stabilna praca. To nie były nadzwyczajne motywy. A przypominamy sobie te momenty i te motywy, z powodu których wracaliśmy do Boga, my sami. Takie szlachetne zawsze były. Jeśli to jest coś niesamowitego, że nawet gdy pojawia się we mnie ta myśl, ta decyzja, by wrócić do Boga i mogę to czynić nawet z niewłaściwych pobudek i motywów, to mogę wrócić i ojciec coś z tym zrobi. Nie chciał już nawet nazywać się synem. Chciał zostać najemnikiem. On chciał w jakiś sposób odpracować to, co stracił. Jego godność nie pozwalała na to, żeby znaleźć się z powrotem w sytuacji syna. Czy być traktowanym jak syn. Jeżeli kocham kogoś, jeżeli ten ktoś się tak gdzieś zaplątał, robi takie niewłaściwe rzeczy, to my często, gdy ten człowiek jest w takiej sytuacji, byśmy chcieli mu w tym momencie bardzo pomagać. Ojciec wiedział, co się dzieje w życiu syna. Domyślał się przynajmniej. Wysyłał mu paczki. A co robił ojciec? To może był zupełnie obojętny na syna. Aha. I mądra miłość potrafi czekać. Mądra miłość, prawdziwa miłość nigdy nie rezygnuje. Mądra miłość zawsze liczy na to, że ktoś się upamięta. I nie tylko liczy na to, ale jest ta reakcja ojca pokazuje, że bardzo dużą część każdego dnia ojcu zabierało to, by stał na dachu swojego domu i patrzył w kierunku, w którym poszedł jego chłopak. I wiesz, gdy ty i ja zaczynamy źle robić, zaczynamy źle żyć, zaczynamy źle wybierać, to Pan Bóg naprawdę się nie złości, nie wygraża pięścią, nie posyła różnych rzeczy, żeby cię doścignąć i ukarać. Ojciec kocha i ojciec czeka. Czekasz na to, aż zaczniesz iść w innym kierunku. Jest napisane, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go i zobacz, jakie ma uczucia. Idzie ten, który przynajmniej 1/3 jego ciężkiej pracy, pracy całego jego życia, wszystko zniszczył. I idzie właśnie ten, za to, który to uczynił. Jest napisane, że użalił się, pobiegłszy, rzucił mu się na szyję. Wiesz, w tamtych czasach ludzie chodzili, mężczyźni, w takich długich szatach. Jak to musiało śmiesznie wyglądać, jak taki starszy człowiek z taką podwiniętą szatą. Bo tak normalnie nie mógłby biec, bo by się zaplątał i upadł. Podniósł tą szatę i zaczął biec. Wiesz, że ten ojciec tak naprawdę jest obrazem Boga. Taki jest ojciec, który jest w niebie. Nie wiem, być może syn powinien w takiej sytuacji leżeć przy nogach ojca. Ale tu jest inaczej. Tu są ramiona ojca na szyi syna. Naprawdę znamy Boga. I pocałował go. Żadnej wymówki. Żadnego stawiania do pionu. Żadnych pretensji. Żadnych pogróżek. Żadnych rad. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem. Zaczął mówić to, co sobie wcześniej przygotował. Ojciec nawet tego do końca nie wysłuchał. I wiesz, to, co robi Bóg, jest niesamowite. Nie tylko nie zrobił tych rzeczy, które ja i ty w sposób naturalny byśmy uczynili, ale on wyściskał, wycałował, ubrał, przywrócił autorytet, przywrócił władzę, usynowił. O tym świadczą te rzeczy, którymi obdarzył syna. Wyprawił wielką ucztę. tak naprawdę, co było istotą tej radości ojca? Ojciec powiedział, syn był umarły. Ojciec stracił tego syna. W tej relacji między synem a ojcem nie było niczego żywego, była śmierć. Ten syn nie znał ojca, ale odnalazł się. Zaczął żyć. Jakbyśmy teraz zrobili wywiad z tym młodszym, co on by nam powiedział o swoim tacie? Być może by zaczął od tego, że powiedział, proszę pana, ja w tym domu mieszkałem 18-20 lat. W ogóle nie znałem mojego taty. W ogóle. W czym był problem? Bo ojciec teraz był inny. Tato był taki sam. Śpiewaliśmy taką pieśń, otwórz me oczy. Chcę widzieć Jezusa. Iż dopóki Pan Bóg nie otworzy jakby twojego i mojego takiego wzroku w tej sferze duchowej, nie wiem, jaki jest ojciec. Ten ojciec, o którym coś wiem, jest ojcem na moje wyobrażenie, na moje podobieństwo, na mój obraz. Ale on naprawdę jest inny. I wiesz, tak dopóki nie dojrzejesz do tej świadomości powrotu, dopóki nie doznasz objęcia jego ramion, dopóki nie doznasz jego miłości, dopóki nie przeżyjesz jego przyjęcia, to go nie znasz. To go nie znasz. Jest drugi syn. Na Bliskim Wschodzie, gdy coś takiego się dzieje, to nie jest tak, że od danego momentu się ta uczta rozpoczyna i to jest taki oficjalny moment i już zaczynają jeść. Nie, ta uczta nie zaczyna się od jedzenia, ona bardziej zaczyna się od muzyki i od takich gdzieś tam tańców, jakie były typowe dla tamtej kultury. Od tego się zaczyna taka uczta. Czyli jest dużo, dużo radości, dużo dźwięków, dużo śpiewu i muzyki. I zobaczcie, naturalną rzeczą tam jest, jak coś takiego słyszysz, to chcesz przyjść i to zobaczyć i się w to włączyć. Ale tutaj ten starszy syn jakoś inaczej reaguje. Był w polu, a wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i co? Jakiś taki szpieg mu się włączył. Przywołał. Tak jakby jeszcze z jakiegoś podziemia nie wyszedł, nie? Był w domu, nigdy z niego nie wyszedł, a zachowywał się jak zupełnie obcy. Brat twój przyszedł, ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Popatrzmy na reakcję, 28. Rozgniewał się i nie chciał wejść. Tak naprawdę ten młodszy miał szczęście, że ojciec na niego czekał, a nie starszy brat. I mamy szczęście, że tak naprawdę czeka na nas ojciec, a nie bracia i siostry. bo tego drugiego powrotu to mógłbyśmy czasami nie przeżyć. Myśleliśmy, że ojciec wyszedł tylko do jednego. Jakby nie było, tytułujemy tą przypowieść o synu marnotrawnym. To nie jest właściwy tytuł. Jeżeli już mówimy w kategorii marnotrawnych, to przynajmniej dwóch tam jest. A tak naprawdę ten tekst dużo więcej mówi o ojcu niż o synach. Tak naprawdę to jest przypowieść o tym, jaki jest ojciec. Ojciec wychodzi i prosi. I teraz ten starszy od 29. Oto tyle lat służę ci. To syn, a myśli i działa jak niewolnik. Służę ci. Myśli w kategorii sługi, nie syna. Następną rzecz, którą mówi, nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twojego. No, jaka cnota chodząca. A tu ojciec go prosi. On tak naprawdę powinien pełnić honory pana domu. Powinien witać gości. Odrzuca ojca zaproszenie, a mówi, nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twojego. Dalej mówi, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia. A wiesz, co ojciec zrobił? 12 werset mówi, wtedy ten rozdzielił im majętność. Widzisz, można być, żyć takim porządnym życiem, takim religijnym życiem, takim chrześcijańskim życiem. Można w ogóle nie rozumieć ojca. Można nigdy nie wyjść z tego domu, a pomimo tego można nim nigdy nie być. Bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Ciekawa koncepcja radości. Zupełnie inna od koncepcji radości ojca. Ojcu największą radość sprawiało to, gdy relacje zostały naprawione. Że człowiek odnalazł Boga. To w ogóle nie bawiło tego starszego. Trzydziesty werset. Gdy zaś ten syn twój, nie mój brat, ale twój synalek, to znaczy, to mniej więcej mówił to, jaki syn, taki ojciec. Oskarża ojca o niesprawiedliwość. Którym synem jestem? Czy naprawdę znam ojca? Czy naprawdę znam Boga? Jezus powiedział te trzy przypowieści, którą jedną się bliżej zajęliśmy, z tego powodu, że zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać, faryzeusze zaś uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. To dlatego powiedział. Wiecie, te kościoły arabskie, gdy nawet dzisiaj, gdy mówią o tej przypowieści, to dodają takie stwierdzenie o starszym synu, że syn wziął kija i strasznie zbił ojca. Ten starszy. I wiecie, mają w tym dużo racji. Bo trochę później ci ludzie ukrzyżowali Jezusa. Problem w tym, że obraz ojca w sytuacji drugiego syna, tego starszego, został taki sam. Nic się nie zmieniło. I to takie dziwne. Można być tak blisko ojca, w najlepszym domu. Nam się wydaje, że jak coś zobaczymy takim, jakim jest, to zaraz to przyjmiemy, zaakceptujemy, uwierzymy w to. Jak tylko Pan Bóg siebie objawi, jakim jest, gdy już nie będziemy skazani na to swoje własne szukanie Pana Boga, szukanie odpowiedzi, jaki On jest. Gdy Bóg sam to objawi, to nie mamy innego wyjścia, tylko Go pokochać i zaakceptować. Nieprawda. To właśnie, że Jezus był taki dobry dla tych, którzy nie zasługiwali na tę dobroć, na tę miłość. To był jeden z argumentów, z powodu których zabito Jezusa. Może naprawdę powinniśmy się modlić słowami tej pieśni, które są słowami psalmu. Otwórz me oczy. Otwórz me oczy. Żebym naprawdę wiedział, kim jesteś. Często jest w nas tak wiele żalu, tak wiele bólu, tak wiele pretensji do Pana Boga. Wiesz dlaczego? Bo tak naprawdę nie wiem, jaki On jest. A jaki On jest? Taki, który kocha. Taki, który czeka, aż zrezygnuje, a zrezygnujesz ze swojego buntu, aż przestaniesz uciekać. Jest takim, który bez przerwy patrzy w tym kierunku, w którym odszedłeś. Zawsze gotowy do tego, żeby przyjąć, żeby pocałować. Żeby nie robić żadnych wymówek. Tęskni za mną i za tobą. I czeka. I bardzo kocha. Taki jest Ojciec. Czy to jest Twój obraz Boga? Powstańmy i porozmawiajmy z Panem Bogiem.